Panie, pomóż nam w temacie, który chcemy rozważyć. Niech Twój Duch Święty dotyka naszych serc, a Twoje imię niech będzie uwielbione. Amen. Usiądźcie, kochany Kościele, bracia i siostry. Podejmuję się rozważania bardzo trudnego tematu. Czułem w moim sercu, że powinienem jako duszpasterz, jako pastor dotknąć tego tematu, tych myśli. I też odczuwałem, że dziś jest ten czas, że to jest ta niedziela, kiedy powinienem przekazać to słowo. Chciałbym mówić na temat pokonać depresję. Pokonać depresję. Czy ludzie mają problem z depresją? Statystyki podają, że jest to ciężka choroba przełomu XX i XXI wieku. W statystykach światowych odnotowano, że wzrosło niesamowicie spożycie leków antydepresyjnych. Że coraz więcej ludzi w różnym stadium, w różnym wieku po prostu przeżywa stany depresyjne. A więc stwierdzono medycznie, że depresja jest chorobą. Jest to poważna choroba, z którą nie radzi sobie wielu. Zastanawiałem się, czy ten problem dotyczy także ludzi wierzących, chrześcijan. I gdy tak rozmyślałem o tym problemie, stwierdzam, że tak jak każdą chorobę możemy złapać, tak i możemy złapać depresję. A więc tak jak możemy złapać wirusa grypy jako ludzie wierzący, tak możemy zachorować na depresję. I być człowiekiem wierzącym, tylko wierzącym, należącym do Jezusa, nie oddziela nas, nie gwarantuje nam stuprocentowego bezpieczeństwa, że nie popadniemy w stany depresyjne. Ludzie, którzy są dotykani depresją, mają przeróżne objawy. A więc wyczytałem w różnych miejscach, że objawami depresji na przykład jest obniżenie nastroju. A więc pada nasz dobry nastrój, na nasze dobre poczucie humoru, zadowolenie, szczęścia. Chory przestaje odczuwać radość, traci wszelką przyjemność. Zaczyna pojawiać się lęk i niepokój. W postawie człowieka, który dotknięty jest depresją, widać cierpienie. A więc jest to cierpienie wyrysowane na jego twarzy. Niekiedy, przeczytałem także opinie medyczne, pojawiają się stany fizyczne, jak zgarbienie pleców, opadnięty kącik ust albo wzrok wbity w ziemię, spuszczona głowa, przygnębienie. Chory jest przepełniony beznadziejnością. Jest załamany, ma natrętne myśli o śmierci, a także pojawiają się myśli samobójcze. Wielu ludzi, którzy popełnili samobójstwo, byli w głębokiej depresji. Co jeszcze? Powstaje zanik aktywności. A więc ludzie popadający w depresję zamykają się gdzieś w sobie, izolują się, powstaje zanik aktywności fizycznej, ruchowej, pojawia się bezsenność lub senność nadmierna. Reakcja zupełnie inna. Powstaje jadłowstręt lub nadmierny apetyt. A więc to też jest reakcja na depresję. Jest osłabione libido i często te stany nasilają się właśnie od samego poranka, wcześnie rano. A więc objawami depresji to nastrój depresyjny, utrata radości, obniżenie napędu życia, pustka emocjonalna, lęk, utrata nadziei, tendencje samobójcze, trudności w podejmowaniu decyzji, kłopoty z koncentracją. A więc to są stany, które przeżywa człowiek dotknięty depresją. Przyczyny depresji, skąd to się bierze? Naukowcy, lekarze mówią, że są to sprawy złożone. Może być to obciążenie genetyczne. A więc jeśli chorował ktoś w rodzinie na depresję, przeżywał stany depresyjne, przenika to na następne pokolenie. Depresja może także wystąpić jako reakcja na ciężką chorobę. A więc ktoś zachorował, popadł w depresję, popadł w stany depresyjne. Także depresja pojawia się z powodu silnych stresów. Żyjemy w czasach, kiedy jesteśmy narażeni na stres. Stres w miejscach pracy, stres w szkołach, stres w życiu rodzinnym, małżeńskim. Ten stres jakby jest zapalnikiem depresji w życiu ludzi. Mogą też pojawić się traumatyczne przeżycia. Te traumatyczne przeżycia mogą mieć różne podłoże. Czasami popadamy w depresję, dlatego że już nie umiemy wytrzymać na przykład stanu atmosfery związanej z alkoholizmem w rodzinie. Albo różnego rodzaju dziwnych zachowań, agresywnych zachowań. Reakcją osłabionego organizmu jest popadanie w depresję, jest przygnębienie, jest smutek, jest lęk, jest utrata nadziei. Pojawiają się tendencje samobójcze. Myślimy więcej o śmierci niż o życiu. To jest właśnie depresja. Ale także depresja jest skutkiem, jest powiązana z nadużywaniem alkoholu, z przeżytym alkoholizmem, tak podają lekarze, a także pojawia się z powodu nadużywania różnych leków farmaceutycznych, prowadzących do uzależnień od medykamentów i rezultatem jest stan depresyjny. To są rzeczy, z którymi się mierzymy, które nam grożą. To, co dziś powiem, jest raczej taką wskazówką, takim środkiem zabezpieczającym nas przed depresją. Abyśmy żyjąc tak, jak mówi Boże Słowo, dlatego że chcę przekazać wszystko stricte z biblijnego punktu widzenia, abyśmy żyjąc w taki sposób zabezpieczyli sobie życie przed takim stanem. Ale także możemy te rzeczy wprowadzić w nasze życie, będąc już pod presją depresji, będąc już w stanie depresyjnym i Bóg daje wyjście z każdego stanu, z każdej dolegliwości. A więc moje rozważanie, moje przesłanie jest stricte ewangelizacyjne, a więc nie ma nic wspólnego z naukowym punktem widzenia. Chciałbym czytać Boże Słowo i chciałbym wskazać na takie cztery płaszczyzny naszego życia, które pomogą nam rozprawić się z depresją, które pomogą nam zwyciężyć depresję albo pomogą nam zabezpieczyć się przed depresją, aby nas nie dotknęła, nawet wtedy, gdy znajdziemy się w podobnych sytuacjach, które wymieniliśmy. A więc w trudnej sytuacji rodzinnej. Może pod niesamowitą presją w pracy. Może dotknie nas choroba, stan chorobowy, który będzie próbował właśnie uruchomić depresję w naszym życiu. Jeśli te cztery płaszczyzny będą funkcjonowały, duchowe płaszczyzny w naszym życiu, pokonamy depresję, zwyciężymy, bo Jezus jest większy i On ma moc nad depresją, On może pokonać stan depresyjny w naszym życiu. Przeczytam wspaniały fragment. Niedawno był czytany na kongresie fali sportowej. Ja do niego wracam i też pewne myśli, które były tam zaakcentowane, powtórzę dzisiaj nam tutaj zgromadzonym. I będę czytał z listu do Kolosjan, 3 rozdział, od 15 do 17 wiersza. Będę czytał z Biblii Warszawsko-Praskiej. Jeśli macie Biblię Warszawską lub Tysiąclecia, możecie śledzić ten tekst. A pokój, który pochodzi od Chrystusa, niech kieruje sercami waszymi, bo właśnie do owego pokoju w jednym ciele zostaliście wezwani. Bądźcie też pełni wdzięczności. Słowo Chrystusa niech przebywa w was z całym swoim bogactwem. Kierując się roztropnością najwyższą, nauczajcie i budujcie jedni drugich, ulegając zaś łasce, śpiewajcie Bogu w waszych sercach psalmy i hymny i pieśni pełne ducha. I czegokolwiek dokonujecie, słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, składając przez Niego dziękczynienie Bogu Ojcu. Przepiękny fragment, piękna wskazówka apostoła Pawła do Kościoła, do ludzi wierzących. Pierwszą płaszczyzną, o której chcę powiedzieć dziś rano, to apel, to zaproszenie, to zawołanie, ono brzmi tak: niech pokój Boży rządzi w twoim i moim sercu. Niech pokój Boży rządzi twoim sercem. Oto jest apel i prośba także apostoła Pawła. Czytamy w liście do Kolosjan 1:20 i przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Bóg uczynił wszystko, abyśmy mieli pokój w sercu. Z drugiej strony jesteśmy nękani duchem niepokoju. A więc duch niepokoju, duch obawy, lęku ciśnie na nas. Słyszałem taką opowieść o pewnym małżeństwie, które mieszkając razem w domu, które wybudowali, dzieci już się pożeniły, a więc byli sami, wybudowali sobie domek, czy przeprowadzili się do domku i mieszkają sobie w tym domku i żona ma pewien problem. Ona co noc słyszy, że ktoś chodzi na dole. Sypialnia była na górze. I co noc budzi męża i mówi: idź zobacz, bo ktoś chodzi na dole. Ktoś tam jest. I mąż co noc wstaje, idzie na dół, bierze latarkę, świeci, sprawdza drzwi i wraca i mówi: kochanie, nikogo nie ma. I wiecie, że to trwało 5 lat. 5 lat. Później to się zmniejszyło, przynajmniej 2 razy w tygodniu, to jest historia prawdziwa, przynajmniej dwa razy w tygodniu mąż schodził na dół, sprawdzał, czy wszystko zamknięte i wychodził na górę i mówił: żono, śpi spokojnie, nikogo nie ma. Po 5 latach mąż znowu schodzi na dół. Znów żona mówi: słyszę, że ktoś jest. I kiedy schodzi na dół, świeci latarkę, a tu stoi mężczyzna w czarnej kominiarce. I mówi: ani słowa. Dawaj całą biżuterię, wszystkie drogie rzeczy, które masz, pieniądze, jeśli nie, to cię zastrzelę. I stoi z pistoletem, z tłumikiem. On szybciutko daje wszystko, co mieli. Biżuterię żony, gotówkę, którą mieli. On to bierze do torby i odchodzi. A ten mężczyzna zwraca się do niego: proszę pana, proszę się zatrzymać. O co chodzi? Jeszcze jedną rzecz musimy zrobić. Chciałbym pana przedstawić mojej żonie, bo ona od pięciu lat na pana czekała. A więc niepokój, różnego rodzaju stany bezustannie nas atakują. Burzą nasze poczucie pokoju, zadowolenia. Z drugiej strony Bóg pragnie dać nam pokój, abyśmy umieli się w nim zanurzyć. I powiem tak, że osiągnięcie stanu pokoju nie wynika z tego, że nie mamy w danym momencie czy w danych momentach naszego życia żadnych problemów. To nie ma z tym nic wspólnego. Nie twórzmy takiej atmosfery, że pokój można mieć wtedy, kiedy wszystko dobrze się w życiu nam układa. To jest nie fair, to nie jest tak. Lecz poczucie pokoju, nasze poczucie pokoju wynika z tego, że mamy pełne zaufanie do Boga. A więc w życiu ludzi wierzących, chrześcijan, pełne zaufanie do Boga odgrywa niesamowitą rolę. My wiemy, że On ma kontrolę nad wszystkim, co jest w naszym życiu. Z tego wynika stan pokoju. Ktoś powiedział tak: jeśli Jezus Chrystus jest dla ciebie jak łódź, to wiedz, że jest to łódź niezatapialna. Amen. Niech to będzie w naszych sercach. Mimo że przeżywamy różne kryzysy i presje, aby popaść w depresję, to my jesteśmy w łodzi, która nazywa się Jezus Chrystus. I ta łódź jest niezatapialna bez względu na to, przez co przechodzić będziemy. Choćby wokół szalała burza, choćby wiał silny wiatr, a pozostali żeglarze truchleli ze strachu, to ty i ja możemy zachować spokój. Możemy mieć pokój w sercu, bo wiemy, że nasz Pan ma moc uciszyć każdą burzę. I to jest nasze życie. Ale aby jednak osiągnąć taki stan, musimy rozprawić się z wszelkimi nierozwiązanymi jeszcze konfliktami, które są w nas, które tkwią w nas. Porzucić zranienia i porzucić rozczarowania, które pojawiają się w naszym życiu. Każdy z nas przeszedł rozczarowanie. Każdy z nas przeszedł przez jakieś zranienie. Każdy z nas może był w jakimś konflikcie wewnętrznym. Coś się wewnątrz nas działo. Musimy się z tym rozprawić. Dlatego, że dobra nowina brzmi tak. Pan Jezus Chrystus wykupił nas na krzyżu. Wykupił wszystko. Wykupił całe nasze życie i wniósł pokój. Tam właśnie pod krzyżem jest doskonałe miejsce, gdzie możemy pozostawić nasze ciężary. Musimy tam po prostu pójść. Musimy tam uklęknąć. Musimy tam złożyć cały ciężar, balast, wszystko to, co nas gniecie w naszym życiu. Musimy je złożyć u stóp krzyża i znaleźć tam uzdrowienie dla naszych zranionych serc. Jeśli tego nie zrobimy, trudno będzie żyć w pokoju. To jest klucz, to jest wyjście, to są drzwi do życia zwycięskiego. Musimy umieć przyjść pod krzyż. W krzyżu jest naszym zbawienie. W krzyżu jest odkupienie. I choć nie hełbimy, nie czcimy krzyża, nie oddajemy krzyżowi cześć, to oddajemy cześć Bogu, który zmarł na krzyżu za nasze życie, abyśmy mogli doznać uzdrowienia naszych zranionych serc, uwolnienia z grzechu. I to Bóg może zdjąć z nas, abyśmy nie byli podatni na stany depresyjne. To jest nasza siła. Ten mąż boleści, Pan Jezus, poniósł nasz ból, nasze słabości, nasze winy, nasz grzech, kara, którą wziął na siebie, nam pokój przynosi. Kara, którą wziął na siebie, nam pokój przynosi. Nie spłycajmy naszego chrześcijaństwa. Pokój pochodzi od Jezusa. Nie spłycajmy mocy Bożej. Bóg daje prawdziwy pokój. Możemy go wziąć, gdy przychodzimy pod krzyż Jezusa. Tak więc krzyż jest antidotum na niepokój, a także drzwiami do pokoju w Chrystusie. Krzyż jest antidotum na niepokój, na stany lękowe, na stany depresyjne. Krzyż Jezusa Chrystusa to drzwi do pokoju w Jezusie Chrystusie. W księdze Izajasza 53 rozdział, wiersz 5 brzmi tak. A on został tak przebity z powodu naszych grzechów i zdruzgotany za nasze winy. Kara, którą wziął na siebie, nam co przynosi? Nam pokój przynosi. Powtórzę jeszcze raz. Kara, którą wziął na siebie, nam pokój przynosi. Każdemu człowiekowi, który zaufał Jezusowi, pokój przynosi. A dzięki Jego ranom my uleczeni będziemy. To jest obietnica, Kościele. Musimy się tego uchwycić. Jan 14:27. Pokój zostawiam wam. Mój pokój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie... To jest obietnica. Boży pokój. A więc depresja nie może wejść tam, gdzie jest Boży pokój. Depresja jest antidotum na pokój jest antidotum na depresję, przepraszam. Depresja musi ustąpić, kiedy przychodzi pokój Chrystusowy. Nie muszę się trwożyć, nie muszę się lękać, nie muszę popadać w takie stany, bo żyje we mnie Jezus zmartwychwstały, który pokonał wszelkie słabości. A Filipian 4:7 czytamy, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Jezusie Chrystusie. A więc jeśli ten pokój strzeże mojego serca i moich myśli, diabeł nie ma prawa tam się wśliznąć, ten wąż paskudny, nie ma prawa się wśliznąć do mojego raju, w którym żyje Jezus. Nie ma prawa tam penetrować i niszczyć, i ranić, i burzyć, i wprowadzać mnie w stan rozbicia depresyjnego, bo pokój Jezusa Chrystusa, pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec mnie będzie, halleluja, strzec mnie będzie w moim życiu. Więc mamy pierwszą płaszczyznę. Druga. Niech Słowo Boże na stałe przebywa w twoich myślach. To jest drugie antidotum. Zależy, co mam tu, co tutaj siedzi. Czy dałem diabłu przystęp, aby posiał tam swoje myśli, aby tam nasadził swoich chwastów? Czy raczej pozwalam, aby to, co Boże tam rosło, aby Boże nasiona miłości były tam posiane, aby Boże nasiona życia były tam posiane, Boże nasiona obietnic, które On daje, były w moich myślach. Kolosjan 3,16 brzmi tak. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was jak? Tak sobie trochę, nie? Mam tyle spraw, mam tyle problemów, mam tyle rzeczy do zrobienia, mam tyle spraw na głowie, a więc nie mam na obfitość słowa czasu, dlatego jestem w depresji. Dlatego ulegam strachom. Dlatego jestem sparaliżowany, rozbity, powalony, ale jeśli pozwolę, aby Słowo Chrystusowe mieszkało w nas obficie. To jest zachęta, to jest wskazówka. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Zwracam uwagę na pierwszą część. Niech Słowo Chrystusowe mieszka w was obficie. Oto taki obraz. Pomiędzy wysokością budynku, niedawno byłem w Warszawie na posiedzeniu Rady Kościoła, przekazuję serdeczne pozdrowienia od naczelnego prezbitera, od wszystkich braci. Spędziliśmy 3 dni modląc się, usługując, rozmyślając o Kościele, o sprawach kościelnych. Dobre rzeczy przed nami. Bóg czyni dobrą rzecz. Bóg buduje swój Kościół. Ale też są wyzwania, też są trudności. Też są różnego rodzaju sprawy, nad którymi trzeba się pochylić i modlić się, prosząc o Boże zwycięstwo. Kiedy byliśmy na spacerze, oddali właśnie do użytku potężny, nowy budynek, wieżowiec obok dworca centralnego w Warszawie, biurowiec, cały ze szkła. Potężna budowla, jak rakieta. Prawie na wysokości Pałacu Kultury. Kiedy go budowali, wyglądał szpetnie, ale teraz, kiedy jest wybudowany, wygląda okazale, wygląda pięknie. I tak patrząc na ten budynek, pomyślałem, że pomiędzy wysokością budynku a jego fundamentem istnieje wielka zależność. Bo inaczej się przewróci. Pomiędzy tą wysokością, potęgą tego budynku, wielkością tego budynku, a fundamentem jest potężna zależność. Im silniejszy fundament, tym mocniejszy budynek. Tak? Tym bardziej stabilny, trwały, bezpieczny, kiedy ma solidny fundament. Fundamentem każdego chrześcijanina powinno być Boże Słowo. Powinno być Słowo Pańskie. Powinno być Pismo Święte. Powinno być Słowo Boże. Łatwo jest kopać w piasku i szybko osiągnąć upragnioną głębokość, ale kiedy przyjdzie burza, to dom zbudowany na tym fundamencie długo nie postoi. Powiem wam tak, że w mojej 26-letniej służbie, a także w 32-letnim stażu wiary widziałem wiele. Widziałem kościoły, jak powstawały spontanicznie grupy różne, budowane właśnie na piasku, na różnych jakichś pomysłach, na koncepcjach, które sobie ludzie wymyślili, aby coś imponującego, interesującego stworzyć, aby ludzi pociągnąć ku sobie. Wielu z nich już w ogóle nie ma. Wszystko zniknęło, wszystko się rozpłynęło, wszystko upadło, dlatego że gdy przychodzą doświadczenia, gdy przychodzi burza, to dom zbudowany na tym fundamencie nie ostoi się, nie będzie trwały. Tak samo jest w życiu indywidualnym człowieka. Jeśli nie ma fundamentu, jeśli nie ma słowa, jeśli nie jest zbudowany na skalę, na opoce, to przyjdą burze i doświadczenia i tych ludzi nie ma. Po prostu oni padają, odchodzą od Boga. Ilu było wśród nas, którzy krzyczeli aleluja, którzy mówili, a będzie dobrze, Bóg jest wielki, wszystko się dobrze uczyni, dopóki nie przyszły doświadczenia, dopóki nie przyszły próby. Okazało się, że nie ma fundamentu, że nie ma skały pod nogami, że po prostu nie ma gruntu, że wszystko było zbudowane na piasku, byle jaki podmuch, byle jaka presja, byle jakie przeżycie i już upadli, już uciekali z powrotem do alkoholu, z powrotem do nałogów, już nie chcieli nic mieć wspólnego z Bogiem, szybko się poddali. Gdzież ten Bóg, który obiecał mi błogosławieństwo? A błogosławieństwem jest także wytrwałość w Panu, w mocy Jego Słowa. To jest błogosławieństwo. Kiedy jednak budujemy nasze życie na Słowie, to mamy obietnicę, że ten dom nigdy nie upadnie. To ja nie wymyśliłem. To mówi Pan Jezus. że jeśli ktoś buduje na fundamencie odpowiednim, na fundamencie silnym, to choć przyjdą sztormy, choć przyjdą burze, choć przyjdą nawałnice, to ten dom nie upadnie. Bo ma solidny fundament. Bo jest wiele zależności pomiędzy fundamentem, a wysokością i solidnością budynku. Każdego dnia musimy czytać Jego Słowo. Musimy karmić siebie Jego Słowem. Biblia jest naszym przewodnikiem po życiu. Jest lampą dla naszych stóp. Jest instrukcją obsługi życia. Jest obietnicą od Boga nam daną. Musimy karmić się tym Słowem. Musimy nasycać nasze życie. Powiedzmy sobie w tym tygodniu jako Kościół. Będziemy skrupulatnie wszyscy razem czytać list do Kolosjan. Będziemy go czytać, na przykład list do Kolosjan, razem. Budować się Słowem, które tam jest. Brać do swojego życia obietnicę, aż przesiąkniemy tym Słowem. I wtedy zauważymy zmiany w naszym myśleniu, w naszych myślach. Będziemy inaczej myśleć. Zacznie się pojawiać zdrowe życie, które będzie przenikało całego, każdego z nas. Będzie przenikało nas na zewnątrz. Słowo Boże jest prawdą. Zadam pytanie, czy Słowo Boże jest prawdą? Czy jako Kościół wierzymy, że to jest prawda i że to jest Słowo od Boga, które jest nam pomocne? Jeśli tak, to czy mam budować na Nim? Czy polegać, trzymać się mocno tego, co się dzieje wokół mnie, moich emocji, presji, niepokoju, który istnieje? Budujmy na Słowie, budujmy na Panu, a życie będzie pełne nadziei, że jutro będzie zupełnie inne niż jest dzisiaj. Amen? I przestaniemy słyszeć te hałasy po nocach. Przestaniemy odczuwać lęk i strach, że znów ktoś chce się włamać do naszego życia. Będziemy widzieć Pana, który jest stróżem naszym, który jest ochroną naszą, który jest twierdzą naszą, który jest schronieniem naszym, do którego biegniemy. Popatrzcie na psalm pierwszy, 3 wersety. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon Jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydając swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Oto obietnica Pana. Chciałbym powiedzieć tak, że to nasilenie zwycięstwa nie jest w oparciu o pierwszy werset. Bo my pracujemy z ludźmi niewierzącymi, rozmawiamy z nimi, słyszymy, o czym mówią. Siła zwycięstwa tkwi w wersecie drugim. Kiedy Słowo Boże mieszka w nas obficie, kiedy rozważamy to Słowo, kiedy to Słowo żyje w nas, kiedy budujemy wszystko na Słowie, wtedy wszystkie opinie, bluźnierstwa, bezbożne rady, wszystko, co się dzieje wokoło nas, szyderstwa, nie mają na nas presji i wpływu, bo mamy solidny fundament, z którego wyrośliśmy. W liście Jakuba 1:21 czytamy tak. Odrzuć wtedy od siebie wszystko, co nieczyste i złe, a poddaj się z całą uległością działaniu Słowa, które zostało w was wszczepione i które ma moc zbawić wasze dusze. Amen? Nie przyjmujmy. Oddzielmy się. Odłączmy się od tego, co nieczyste, co złe. W innym miejscu apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi, nie dawaj diabłu przystępu. Poddaj się z uległością działaniu Słowa. Pozwólmy Słowu, aby żyło w nas. Pozwólmy tym obietnicom, wersetom, wskazówkom od Pana, aby żyły w nas. Wtedy będziemy mieli poczucie życia. Będziemy odpierać to poczucie śmierci, poczucie myśli depresyjnych, przygnębienia, smutku, załamania. Bo Słowo Boże, kiedy żyje w nas, jest tak, jak czytaliśmy, jak to drzewo, które z tych strumieni rozwija się w naszym życiu i my razem z Nim wydając owoc we właściwym czasie. Amen? Jakub 1:25, następny werset. Kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest tylko słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. To jest obietnica Pana. Być błogosławionym w swoim działaniu. Być błogosławionym w swoim życiu. Trzecia płaszczyzna. Trzecia wskazówka. Niech pieśń pochwalna dla Pana brzmi w Tobie nieustannie. Efezjan 5:20. Dziękując zawsze za wszystko Bogu. Czy jest tutaj mowa o nieustannej pieśni pochwalnej w nas? Dziękując zawsze za wszystko. Nie na nabożeństwie czy na spotkaniu z innymi ludźmi, gdy mamy jakąś społeczność, zaśpiewamy Panu pieśń chwały. Nie, nie o tym mówimy. To może stać się liturgią i tradycją, tak samo naszą, jak i innych. Dokładnie mówię. To może być zwykła tradycja, zwykły obrząd. My zostaliśmy powołani, żeby zawsze, za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana Jezusa Chrystusa dziękować. Tak mówi apostoł Paweł. Co to znaczy? Po prostu, niech nie milknie muzyka w twoim sercu. Śpiewaj, tańcz i chwal Boga z całej swojej siły. To jest antidotum na wszelką depresję. To jest antidotum na wszelki smutek i przygnębienie. Kiedy wydaje ci się, że nie jest to najlepszy moment, lub nie masz nastroju, to najczęściej jest przeszkodą. Wiecie, ilu chrześcijan nie ma nastroju, by w danym momencie wielbić Pana i śpiewać Jemu pieśń? Nie ma nastroju, nie chce mi się. To rób to mimo wszystko. Musimy to robić mimo wszystko. Może wydaje ci się, że nie masz pięknego głosu. Dobra nowina brzmi tak. Tak wczoraj pół uchem posłuchałem niektórych wykonawców w Opolu i stwierdziłem, że też nie mają głosu. Też nie powinni tam w ogóle być. Nie wiem, po co oni tam w ogóle się znaleźli, kto ich dopuścił. Ale to jest moja ocena i może być zbyt brutalna i negatywna, bo ja nie jestem muzykiem, ale tak to brzmiało, jakby głosu nie mieli. Może wydaje ci się, że nie masz pięknego głosu, to pamiętaj, że liczy się pieśń na twoich ustach. Pan Sztur kiedyś śpiewał. Mam wam zaśpiewać, co on śpiewał? Śpiewać każdy może, jeden lepiej, drugi gorzej, ale każdy może. Zamknij drzwi i okna, a otwórz usta. I po prostu śpiewaj, śpiewaj Bogu, a może właśnie uświadomiłeś sobie, a może ja sobie uświadomiłem, nie wiem, że utraciłem pieśń pochwalną. To jest bardzo zła wiadomość. Utracić pieśń pochwalną. Ale dobra nowina brzmi tak. Nie martw się. Pan przywraca nam pieśń pochwalną. On przywraca, napełni swoje serce czym? Wdzięcznością. Napełni swój dom muzyką. Napełni swój samochód chwałą dla Boga. Cały twój dzień niech będzie wypełniony uwielbieniem. Depresja weźmie nogi za pas i w las. Kiedy napełni swoje życie uwielbieniem dla Pana, chwałą dla Boga, dziękczynieniem dla Jezusa. Pan przywraca nam ducha wdzięczności. Bo wtedy, gdy my wywyższamy Jezusa, niech to będzie prorocze teraz przesłanie, bo kiedy my wywyższamy Jezusa, On podnosi nas. Gdy napełniamy nasze usta chwałą, On napełnia nasze serca radością. Gdy głośna, radosna pieśń płynie z serca dla Boga, On uwalnia nas, szczególnie w naszym duchu, w naszym wnętrzu. Kiedy chwalimy Pana, kiedy wielbimy Jezusa, kiedy pieśń pochwalna jest w naszym wnętrzu, wtedy niebo zbliża się do nas i zmienia to, co wokół nas jest tu na ziemi. To czyni uwielbienie. Dlatego ta księga jest tak mocno nasycona wersetami mówiącymi o uwielbieniu, o dziękczynieniu, o oddawaniu Bogu chwały, o wywyższaniu Jego imienia, o graniu i śpiewaniu Bogu na cześć. Werset za wersetem, werset za wersetem, wskazówka za wskazówką. Nowy i Stary Testament. Wszędzie mamy pełno wskazówek, że mamy być wdzięczni, mamy grać i śpiewać Bogu na chwałę w naszym wnętrzu. Niech pieśń pochwalna brzmi w Tobie i we mnie nieustannie. To jest antidotum na wszelką depresję, na wszelki lęk. Psalm 57. Popatrzcie, czy tu nie ma mowy o naszym życiu. Muszę bowiem przebywać pośród lwów. Czytajcie ten psalm. Co pożreć chcą zawsze ludzkich synów. Pamiętacie, co mówi Piotr? Diabeł chodzi jak lew ryczący, który czyha, kogo by pochłonąć. Ich zęby to włócznie i strzały, a ich język to miecz wyostrzony. Ukaż się więc, o Boże, na niebiosach. Niech Twój majestat rozjaśni całą ziemię. Sidła zastawili na moje kroki. i czyhają ciągle na moje życie. Dół dla mnie wykopali, ale sami weń wpadli. Moje serce jest otwarte, o Boże. Otwarte jest moje serce. Tobie na cześć śpiewać i grać pragnę. Oto jest antidotum. Tobie, Boże, śpiewać i grać pragnę. Przebudź się, moja duszo. Przebudź się, moja harfo i cytro. Ja sam bowiem pragnę obudzić jutrzenkę. Będę Cię wielbił, Panie, między narodami. Chwałę Twą będę śpiewał wobec wszystkich ludów, bo Twoja dobroć sięga pod niebiosa, a Twoja wierność nad wszystkimi obłokami. Niech to będzie tekst, który motywuje nas do tego, żeby pieśń pochwalna brzmiała w nas nieustannie. Wielbij, Kościele Pana. Wielbijmy Jezusa. Radujmy się Panem. Przecież do tego zostaliśmy powołani. Otrzymaliśmy predyspozycję. Izajasz 61:3. Pan Jezus przyszedł, aby dał płaczącym nad Syjonem swój zawój zamiast popiołu. Olejek radości zamiast szaty żałobnej. Pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. Depresja to zwątpienie. Pieśń pochwalna podnosi nas. Pieśń pochwalna nas ożywia. Pieśń pochwalna sprowadza niebo do naszego życia. I ostatnia myśl. To jest już przesłanie związane z tym, co słyszeliśmy na kongresie porannym nabożeństwie w hali. Niech dziękczynienie napełnia Twoje usta. Mamy jeszcze raz ten tekst. Mamy ten tekst i popatrzcie na ten krótki fragment Biblii. To są, ile tu jest wersetów? Trzy, tak? Trzy wersety. Trzy razy pojawia się apel. A więc 15 werset, a bądźcie wdzięczni. Widzicie to? Na końcu 15. 16 werset. Wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Pod koniec wersetu 16. I 17 werset. Dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Cóż dodać, cóż ująć? Jesteśmy powołani do dziękczynienia. Mamy dziękować. Jedną z najpiękniejszych cech chrześcijanina jest wdzięczność. O tym mówił pastor Lorek. Jest wdzięczność. Apostoł Paweł kilka razy w tym fragmencie zachęca nas do wdzięczności. Czy mamy przykład? O, mamy. Popatrzmy na Jezusa. Kto jest naszym wzorem? Sąsiad za miedzy? Chrześcijanin narzekający ciągle, bo mu się w życiu nie układa i ciągle ma źle i ciągle narzeka? Czy nasz Pan Jezus Chrystus? Kogo obierasz za swój wzór? Ja obieram mojego mistrza Jezusa Chrystusa. On jest dla nas wzorem. Posłuchaj. Jezus dziękował Ojcu nawet w najtrudniejszych sytuacjach swojego życia. Czytaj Ewangelię. Ze zrozumieniem. A odkryjesz to. A odkryjemy to. Na przykład. Oto posiada malutką jedną porcję posiłku dla całego tłumu. Jest to obiadzik małego chłopca. O, tyle jedzenia, jak tu nakarmić, wyżywić rodzinę. No nie dam rady. Tylu ich jest. Moja Biblia mówi, że Pan Jezus wziął ten posiłek i zaczął dziękować. Zaczął dziękować Ojcu. Podniósł dziękczynienie. Mówi, dziękuję Ci, Ojcze, że mam to, co mam. Że mam to, co mi dałeś. Dziękuję Ci za tę odrobinę, którą mam. Bóg nagradza taką postawę. Nie nagradza narzekania. Nie nagradza naszej postawy, kiedy płaczemy nad swoim losem i narzekamy jedni na drugich i na to, co mamy bezustannie. Dlatego nie ma błogosławieństwa. Pan Jezus wziął to, co miał i dziękuję Ojcu. Ojcze, dziękuję Ci za to małe śniadanie, że go mam. I Bóg to pobłogosławił. Bo Bóg jest niesamowity w błogosławieniu. Bóg błogosławi obficie. Dalej. Oto stoi nad grobem Łazarza. Znacie ten fragment? Pan Jezus jest dla nas wzorem? Mówią, Panie, cuchnie. A Pan Jezus podnosi ręce i dziękuję Bogu Ojcu. wznosi dziękczynienie po raz wtóry w trudnej sytuacji, w sytuacji śmierci, utraty najbliższego, bolesnej, smutnej. Pan Jezus się nie załamuje, dziękuje nad grobem Łazarza. Albo jeszcze inna sytuacja. Ostatnia wieczerza ze swoimi uczniami. Jest świadomy czego? Jest świadomy tego, że jego ciało będzie wkrótce złożone w ofierze. Cierpienie, ogromne cierpienie, z którym nikt z nas nie może się porównać. To, co przeżywamy, jest niczym w porównaniu z cierpieniem, które przeszedł Jezus. Jest niczym. Musimy sobie to uświadomić, że nasze cierpienie jest małe, choć też jest cierpieniem. A on dziękował przy tej okazji. Czytajmy Ewangelię. Przy stole dziękował Bogu Ojcu. Był wdzięczny. Wziął chleb i podziękowawszy, dziękował, łamał, mówiliśmy dziś o tym. Dziękował Ojcu, był wdzięczny. Wdzięczność uwalnia cuda. W każdym z tych przypadków był cud. 5000 ludzi nakarmionych. Łazarz zmartwychwstał, wykickał z grobu, owinięty w szaty pogrzebowe. Na oczach wszystkich. Pan Jezus zmartwychwstał z grobu. Odniósł tryumf, bo był wdzięczny, dziękował. Wdzięczność jest niesamowitym narzędziem. Dziękczynienie sprawia, że jesteśmy trzeźwo myślący, rozsądni. Powtórzę jeszcze raz. Dziękczynienie sprawia, że jestem trzeźwo myślący, rozsądny. Zadaniem lewitów w Starym Testamencie, zadaniem lewitów, chwalców Pana Starego Testamentu, było wielbić Boga. Być wdzięcznymi. Oni stali z przodu i mieli być wdzięczni. Dziś my jesteśmy kapłaństwem. Dziś my jesteśmy kapłaństwem Pana. Mamy być chwalcami. Wiecie, co jest napisane o lewitach? Jaka była ich czynność? Pierwszej Kronik 23:30. Jak ten werset znalazłem, mówię, Panie, niesamowity. Pierwsza Kronik 23:30. Wstając co ranek, aby składać dziękczynienie. Po co wstajemy co ranek? My, chrześcijanie, lud Boży, jakie jest nasze nastawienie rano o godzinie 5, 6, 8, bez względu na to, o której wstajesz? Jakie mamy nastawienie? Czy wstajemy co rano, by składać dziękczynienie i nucić hymn Panu tak samo jak co wieczór? Jeśli nie chcemy depresji, to jest recepta. Jeśli nie chcemy przygnębienia, strachu, lęku, załamanego życia, oto jest recepta. Nasza postawa powinna być nacechowana wdzięcznością. A naszym ulubionym zajęciem powinno być dziękczynienie. Wdzięczność, co to jest wdzięczność? To odwzajemnianie się za to, co otrzymujemy. A ja teraz wam dodam coś jeszcze, co kiedyś mnie bardzo poruszyło. I wszędzie, gdzie mogłem, to zapisałem. Zaczynamy tonąć w bagnie i chorujemy na brak zadowolenia z życia, gdy marudzimy z powodu tego, co nas spotyka. Jeszcze raz przeczytam. Zaczynamy tonąć w bagnie i chorujemy na brak zadowolenia z życia, gdy marudzimy z powodu tego, co nas spotyka, zamiast dziękować za to, co nas omija. Czy dociera to do ciebie, Kościele? Że zaczynamy narzekać i toniemy, załamujemy się z powodu tego, co nas spotkało. A ileż gorsze rzeczy ciebie i mnie minęły. Zacznij za to Bogu dziękować. Że Bóg cię zachował. Że nie jesteś połamany w szpitalu, kiedy miałeś stłuczkę. Że Bóg cię zachował, kiedy na przykład rura pękła w mieszkaniu. Że nie musisz tonąć w bagnie po szyję, bo cały twój dom zalały strumienie wody. Dziękuj Bogu za to, że masz chleb na stole, bo niektórzy muszą grzebać w śmietniku, aby wydobyć coś do jedzenia. Dziękuj Bogu za to, co ciebie nie spotkało, a wszystko inne będzie błogosławione. Policzmy to wszystko, co zyskaliśmy, a nie liczmy tego, co straciliśmy. My ciągle liczymy to, czego jeszcze nie mamy, co tracimy. Zacznijmy liczyć, co Bóg już nam dał i bądźmy wdzięczni. Dziękujmy, dziękujmy. Jeszcze raz dziękujmy. Myślę, że Daniel jest niesamowitym przykładem. Ktoś powiedział tak. Daniel czuł przysłowiowy stryczek na swojej szyi. I wiedział, że zostało mu już tylko kilka godzin do wykonania egzekucji. Czytajcie Księgę Daniela. Ale on nie narzekał. Ani jednego słowa narzekania. Posłuchajcie jego modlitwy. Wiecie, jak on się modlił? Ciebie, Boże, moich ojców chwalę i wysławiam, bo dałeś mi mądrość i moc. I tak szedł na konfrontację ze śmiercią. Ciebie, Boże, wysławiam. Boże, moich ojców, wysławiam Ciebie, bo dałeś mi mądrość i moc. Pamiętacie, jak później lwy siedziały cichutko? Wdzięczność to sprawiła. Oczywiście Pan im zamknął paszczę, ale Pan zamknął im paszczę, bo widział Daniela, który jest wdzięczny, który jest pełen dziękczynienia. Ten człowiek dziękował Bogu za to, co od niego otrzymał, a nie za to, co Nabukadnezar mu odebrał. Dzisiaj coś nam odbierają, coś tracimy, popadamy w depresję, załamanie, bo nie ma dziękczynienia za to, co Bóg nam dał. Gdyby było dziękczynienie, to wyparłoby tego ducha złego, który chce nas zniszczyć. Kolosjan 2:6-7. A więc przyjęliście Chrystusa Jezusa. A więc tak jak przyjęliście Jezusa Chrystusa, tak w Nim chodźcie. Jak mamy w Nim chodzić? Popatrzcie. Jak chodzimy z Chrystusem? Wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze. Jak was nauczono? Tego uczę dzisiaj. Także za apostołem Pawłem. Uczę Ciebie, Kościele, i siebie. Nie mówcie, że was nie nauczono. Ja was uczę. Jeśli problemy, to później tylko miejcie pretensje do siebie. Miejmy pretensje do siebie samych. Jeśli tego nie stosujemy. Jak was nauczono? Co? Składając od czasu do czasu dziękczynienie Panu. Składając w niedzielę na nabożeństwie dziękczynienie Bogu. Czy źle czytam Biblię? Poprawcie mnie, Kościele. Co tu jest napisane? Nieustannie, 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 Kościele. Mamy składać dziękczynienie Bogu. Jeśli jesteśmy ludźmi, którzy wierzą w tę księgę, to róbmy tak. A jeśli nie, to odłóżmy ją na bok i mówię, żyję swoim życiem. Świat jest B, wszyscy są przeciwko mnie. Nic w życiu mi nie wyjdzie. Nic nie osiągnę. Niech depresja mnie zeżre. Już koniec. Najlepiej popełnić samobójstwo. Nie. Słowo Boże jest naszym życiem. Słowo Boże jest naszym fundamentem. Nieustanne dziękczynienie. Napełnij swój samochód chwałą. Serce dziękczynieniem. Dom pieśnią wdzięczności. Nie masz głosu? Pan Bóg na to nie zwraca. Oni siedzi w jury, jak to jest, jakie są te castingi, jak must be the music, tak? Siedzą eksperci i słuchają tych tylko najlepszych wyłuskują. A Pan mówi, mi się wszyscy podobają. Śpiewaj, dziecko, śpiewaj. Śpiewaj głośno, śpiewaj, fałszuj, śpiewaj. Bez względu na to, jak śpiewasz, śpiewaj, chwal mnie. Jak się wstydzisz ludzi, zamknij drzwi, okna i śpiewaj mi, dziecko, śpiewaj. Ja się cieszę Twoją pieśnią. Halleluja. I ostatni fragment. Hebrajczyków 12:28. Od czego się zaczyna? Przeto okażmy się wdzięcznymi. Amen? My, którzy otrzymujemy królestwo jakie? Niewzruszone. I oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to jest miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. A więc jeśli mam szacunek do Boga, jeśli mam bojaźń przed Panem, będę wdzięczny, będę Go chwalił, bo wiem, że nic, co mam, co posiadam, kim jestem, nie jest ze mnie. Wszystko mam z Boga, który jest moim źródłem. Królestwo niewzruszone. Jestem wdzięczny. Jestem wdzięczny. Panie, jestem Ci wdzięczny. Dlatego chcę Mu dziękować. Te cztery rzeczy to antidotum na depresję. Te cztery rzeczy są lepsze niż wszelkie medykamenty, leki antydepresyjne, wszelkiego rodzaju medyczne porady. Jeśli to będzie w naszym życiu, jeśli pokój Boży będzie rządził w naszych sercach, jeśli Słowo Boże będzie stale przebywać w naszych myślach, jeśli będziemy pełni pieśni pochwalnej dla Pana, jeśli będziemy wdzięczni, będziemy zwycięzcami nad wszelką presją lęku, depresji, strachu, różnego rodzaju mentalnego, emocjonalnego czy duchowego cierpienia, bo Pan nas podniesie. Powstańmy, aby Mu za to podziękować. Oto mamy antidotum. Możemy zwyciężać wszelką depresję, pokonać ją w Panu. stosując Jego metody, dostosowując się do Jego wskazówek. Panie, dziękujemy Ci, że depresja nie ma mocy nad naszym życiem. Panie, dziękujemy Ci, że Ty zwyciężyłeś depresję, że Ty pokonałeś depresję. Panie, ja dziękuję Ci, że ona przychodzi, jest jak bakteria, jest jak wirus, atakuje też nasze życie, ludzi wierzących. Bo diabeł chce, abyśmy byli przygnębieni, abyśmy byli złamani, abyśmy byli zawiedzeni, abyśmy byli sfrustrowani, abyśmy byli niezadowoleni. Panie, ale ja Ci dziękuję, że możemy być wdzięczni za to, co mamy, że możemy Ciebie wielbić za to, co już nam dałeś, za to, co nas omija, że możemy mieć pokój w sercu, że Słowo Chrystusowe może mieszkać w nas obficie. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy mieć solidny fundament. Dziękujemy Ci, Panie, że dałeś nam pokarm dzisiaj, aby przezwyciężać wszystko to, co złe. Dziękujemy Ci, że jesteśmy świadomi stanów depresyjnych, że one są, że one nas atakują, ale dziękuję Ci, Panie, że także mówisz do nas, że możemy pokonać depresję, możemy zwyciężyć te stany i możemy odnieść triumf nad nimi w Tobie, w Jezusie i nie musimy miesiącami, tygodniami być pod presją, sparaliżowani całym duchem depresji. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty jesteś zwycięskim Bogiem w naszym życiu. Pomóż nam też pomagać innym, którzy się zmagają. Pomóż nam wskazywać na te fundamenty, na te duchowe narzędzia, które Ty nam dajesz, by przezwyciężyć to, co złe. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. I niech zawsze, każdego dnia w nas rozbrzmiewa pieśń pochwalna dla Ciebie, o Panie. Pieśń wdzięczności, pieśń dziękczynienia. Chcemy napełnić nią nasze serca i naszą duszę. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Błogosławimy ten tydzień, Panie. Wszystko, co przed nami. Błogosławimy wszystkie przeżycia, które towarzyszyć nam będą. Jesteśmy Ci wdzięczni. Za wszystko, Panie, i we wszystkim, Panie, w każdej sytuacji, w każdej okoliczności, nawet tej trudnej, tej bolesnej, tej, która nas zaskakuje. Chcemy być wdzięcznymi Tobie zawsze, Panie, z radością Ciebie wielbić, w imieniu Jezusa, błogosław nasze domy i rodziny, pracę, obowiązki, służby, które musimy wykonywać. Niech imię Twoje będzie uwielbione, Panie, wywyższone, Panie, chwała Ci, Jezus. Oddajmy Bogu chwałę na koniec. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Niech błogosławi Wam Pan, siostry, bracia, niech Pan będzie z Wami. Życzę dobrego, zwycięskiego tygodnia, Bożego błogosławieństwa. Amen.